7.17 już się zrobiła na zegarach Poranka Wnet. Czas na pierwszego gościa i osobę, która wprawiła w rozedrganie szefa trzeciej największej siły politycznej w polskim parlamencie. Przy telefonie Jakub Kulesza, chyba już trzeba powiedzieć, wiceprezes Partii Wolność i jeszcze poseł niezrzeszony.
Zgadza się. Dzień dobry.
Dzień dobry. No i pana odejście zachwiało klubem Kukiz 15. Niektórzy mówili, że nawet członkowie tego klubu nieoficjalnie, że może do poniedziałku nie przetrwać. Wedle wszystkich informacji jeszcze przetrwał, ale pana odejście podkopało polityczną siłę ruchu Kukiz 15. Dlaczego pan się odejść zdecydował?
Troszeczkę mylimy przyczynę ze skutkiem. No właśnie przyczyną rozedrgania czy Pawła Kukiza, czy klubu Kukiz 15, tą przyczyną była sytuacja związana z Dariuszem Pitasiem i z niestabilnością Pawła, a to było powodem mojego odejścia. Moim zdaniem to, do czego doszło z uwagi na wpisy Pawła Kukiza, i tak prędzej czy później miałoby miejsce.
Prędzej czy później, to być może, ale to jest kolejna osoba z młodego pokolenia, która weszła na listę Kukiz 15 do Sejmu, której Paweł Kukiz powierzył ważne funkcje, która odchodzi. Najpierw Stowarzyszenie Endecja miał tworzyć pan poseł Andruszkiewicz, odszedł, teraz rzecznikiem klubu, czyli osobą niezwykle istotną był pan poseł i pan też odchodzi. Kolejne fale odejść.
Bycie rzecznikiem wiąże się z koniecznością tłumaczenia pewnych spraw, często spraw, z którymi się człowiek nie zgadza. Jeśli kończy się to na kwestiach merytorycznych, jest to taka rola, taka funkcja jak najbardziej do podjęcia. Podejmowałem się tego przez blisko 3 lata, natomiast dochodzą do tego rzeczy, z którym człowiek się diametralnie nie zgadza. Jest to kwestia smaku, etyki, moralności, należy z takiej funkcji zrezygnować. Ja byłem zmuszony po otrzymaniu informacji o działaniach prawej ręki Pawła Kukiza, Dariusza Pitasia, do rezygnacji z tej funkcji.
A jakie to były ruchy? Bo przecież Dariusz Pitaś działa w ruchu nie od dziś, działa ponad 4 lata, pan zasiada w klubie prawie, nie już, będzie bite 3 lata i teraz pan odchodzi, czyli przez 3 lata panu postać pana Pitasia nie przeszkadzała?
Przeszkadzała, tylko kaliber zarzutów był inny na początku, a inny pod koniec tej obecności w klubie Kukiz 15. Ja już w 2016 roku spotkałem się z Pawłem Kukizem, wskazałem mu na pewne nieprawidłowości, powiedziałbym mniejszego kalibru, i powiedziałem, że ta osoba nie powinna być dyrektorem klubu Kukiz 15, nie powinna żadnej istotnej funkcji pełnić. Wówczas zostałem odesłany z kwitkiem. Kolejne próby podejmowane przez posłów wyjaśnienia coraz to większych zarzutów na niczym były duszone w zarodku. W związku z tym no uznałem, że tej sytuacji się nie zmieni. I pozycja Dariusza Pitasia już zawsze będzie tak duża. I dopóki się nie wstrząśnie klubem na tym polu, nie wskaże na największy problem, to nic się w tej zakresie nie zmieni.
A na czym polega, bo pan tak eufemistycznie mówi o zarzutach, o nieprawidłowościach, kim jest Dariusz Pitaś i dlaczego budzi nie tylko u pana, ale u wielu innych posłów Kukiz 15 taką odrazę czy uczucia, że trzeba odejść i nie można z panem Dariuszem współpracować?
Część osób może zarzucać zatarte wyroki. Dla mnie nie był to duży problem. Uważam, że zdarzają się sytuacje, w których osoba, która odbędzie wyrok, nawet w więzieniu, podda się resocjalizacji i powróci na tory współpracy, współżycia społecznego. Natomiast w tym przypadku chodziło o rzeczy, które dokonywał już podczas pełnienia funkcji, i to dosyć istotnych. Ja niestety nie byłem w stanie zbadać tych spraw na poziomie zdobycia dowodów, udowodnienia osoby rzekomo poszkodowane. Nie poprosiły mnie o dyskrecję i poprosiły o nie zdradzanie ich nazwisk. Chcą po prostu pozostać anonimowe. W związku z tym uważam, że za wyjaśnienie tych spraw powinni się wziąć osoby związane z ruchem Kukiz 15 dla dobra tego ruchu.
Nie będę już cytował tweetów, które napisał lider Kukiz 15 w nocy z piątku na sobotę, ale tam istotną rolę odgrywał Marek Jakubiak jako osoba, która ma jakiś wpływ na odejścia kolejnych polityków. Czy pan się kontaktował z Markiem Jakubiakiem w sprawie swojego odejścia? Czy były jakieś rozmowy o tym, żeby stworzyć nową formację także z byłym kandydatem Kukiz 15 na prezydenta Warszawy włącznie?
Nie, swoje odejście konsultowałem przede wszystkim z rodziną. Była to kwestia wizerunku, spraw, które mogą rzutować na mój wizerunek na całe życie. Nie była kwestia polityczna, bardziej osobista. Uznałem, że albo pewne rzeczy wypłyną poprzez tak radykalny ruch, jakim było odejście z Kukiz 15 i wówczas uda się oczyścić całe środowisko, albo wypłyną w kluczowym momencie na przykład w szczycie kampanii do parlamentu, które w momencie, który pogrzebie cały ten antysystemowy obywatelski ruch. Jeśli chodzi o kontakty, no, oczywiście rozmawiałem z wieloma posłami, natomiast jaka będzie przyszłość, czas pokaże. Marek Jakubek jest członkiem klubu Kukiz 15, członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji. Co do jego politycznej przyszłości, trzeba już z nim bezpośrednio rozmawiać.
A czy ktoś jeszcze postanowi iść za panem i dołączyć do powstającego koła Partii Wolność w Sejmie? To jest tak, że jeszcze są osoby, które są chętne, żeby zmienić barwy polityczne z Kukiz 15 na Partię Wolność?
Wiem pan co, ja teraz nie będę zajmował się aspektami politycznymi, jakim jest przyciąganie posłów z jednej na drugą stronę. Chciałbym się skupić na kwestiach programowych, merytorycznych. Każdy ma swoją prawo do oceny sytuacji i do oceny tego, w jakim miejscu się znajduje, czy inne miejsce jest lepsze dla tej osoby i dla Polski przede wszystkim. Nie będę tutaj za nikogo podejmował decyzji, ale wielu posłów, zwłaszcza o poglądach wolnościowych, wolnorynkowych, jest w Partii Wolność mile widziany.
Pytanie, czy będą mieli okazję się wykazać, bo Partia Wolność słynie z tego, że być może jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, ale ta aktywność nie przekłada się na sukcesy polityczne.
To zobaczymy jeszcze. W ostatnich wyborach parlamentarnych wynik 4,76 był rekordowym wynikiem, jeśli chodzi o liczbę zebranych głosów. W związku z tym uważam, że sukces wyborczy jest blisko. Już raz udało przekroczyć się próg wyborczy w 2014 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że kolejne wybory mogą pokazać mogą udowodnić, że Partia Wolność jest w stanie wejść na dobrą pozycję na polskiej scenie politycznej.
To, że powstanie koło parlamentarne Partii Wolność już jest pewne. Już jest tak, że Jacek Wilk i poseł Liroy Marzec są już dogadani z panem i że razem tworzycie ten nowy podmiot w polskim parlamencie, na scenie politycznej?
Nie, nic mi o takim dogadaniu nie wiadomo. Na razie skupiam się na rozwoju partii. Kwestia ewentualnego koła jest temat kolejnych dni. Nie chciałbym tutaj spekulować.
O tym, o czym media piszą od soboty, że takie koło powstanie, to nie jest jeszcze pewne.
Nie widziałem, by media mocno się rozpisywały. Jeden czy dwa artykuły, które zostały zdementowane. Nie ma w najbliższym czasie takich planów.
czyli zostanie pan posłem niezrzeszonym wiceprezesem partii Wolność. I teraz będą kolejne wybory do Europarlamentu, potem do Parlamentu Krajowego. Jaki będzie pana wkład w kampanię, wkład w program partii Wolność, już nie Kukiz 15, a partii Wolność?
Przede wszystkim organizacyjny, tylko dobrze zorganizowana formacja jest w stanie podołać takim wyzwaniem jak kolejne wybory. Mocnym brakiem w formacji Kukiz 15 była całkowita dezorganizacja powodowana przede wszystkim przez osobę pana Dariusza Pitasia. Każda formacja ma pewne problemy organizacyjne, które ja jestem pewien, że można pokonać. Byłem prezesem Stowarzyszenia Koliber, kierowałem ogólnopolską organizacją. Jestem pewien, że można Partię Wolność zorganizować do poziomu dostatecznego, by przekroczyć próg wyborczy, nie tylko przekroczyć próg wyborczy, ale także mocno zapisać się w wyniku i w podziale mandatów w kolejnych wyborach.
Złośliwcy mówią, że żeby Partia Wolność działała sprawnie, to prezes tej partii musiałby się zmienić.
Nie sądzę. Uważam, że prezes jako lider, ideolog, osoba, która jest ikoną dla polskiego społeczeństwa, dla milionów Polaków, które zaczytywały się, bo dalej zaczytują się w jego twórczość, po prostu potrzebuje dobrego i zorganizowanego otoczenia.
Jakub Kulesza, nowy, od kiedy? Od piątku wiceprezes Partii Wolność, kiedy cała ta zmiana oficjalnie została dokonana?
Tak, zgadza się, nastąpiło to w ubiegły piątek.
Od piątku wiceprezes Partii Wolność, poseł tej partii w parlamencie. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Zmiany na polskiej scenie politycznej. Pytanie o to jeszcze dzisiaj będziemy w poranku się zastanawiać i pytać gości, co się stanie z klubem Kukiz 15, czy rzeczywiście po tym weekendowym kryzysie uda się wyjść na prostą ruchowi, który w ostatnim sondażu cały czas zajmuje trzecią pozycję, cały czas oscyluje wokół 10% poparcia Polaków i cały czas ma trzeci najsilniejszy klub w polskim parlamencie, ale jeżeli erozja będzie postępować tak szybko, to być może te statystyki w polskim Sejmie będą się zmieniać. 7:30, a my posłuchamy piosenki T-Love. 7:34, poranek wnet, zagrał T-Love, a my przechodzimy do kolejnej rozmowy politycznej. Był Jakub Kulesza, były odejścia z klubu Kukiz 15. Teraz w studiu Mirosław Pampuch, poseł Nowoczesnej, członek Komisji Śledczej do spraw luki podatkowej w VAT i akcyzie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poseł z Warmii i Mazur, od tego zacznijmy. Tam zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej i PSL-u i Koalicja Pewna.
Sądzę, że tak, bowiem na Warmii i Mazurach do sejmiku Koalicja Obywatelska otrzymała 12 mandatów, PSL 7, natomiast Prawo i Sprawiedliwość 11. Arytmetycznie jest wszystko możliwe, natomiast biorąc pod uwagę to, iż w tym sejmiku Koalicja Platformy i PSL-u rządziła od kilku już rozdań samorządowych, to nie sądzę, żeby były tutaj problemy ze stworzeniem tej koalicji.
Tylko, że podmioty się zamieniły, że do tej pory to ludowcy byli tym wiodącym partnerem, a Platforma nie miała swojego marszałka. Teraz jest Koalicja Obywatelska, ma lepsze wyniki. Tego marszałka chce mieć. Pytanie, czy PSL na pewno na taki układ pójdzie?
Sądzę, że każdy podmiot, który wygrał wybory do danej jednostki samorządu terytorialnego, z natury rzeczy dąży do tego, by również mieć taką dominującą władzę w tej jednostce samorządu terytorialnego. Stąd też nie dziwię się, że Koalicja Obywatelska będzie zabiegała o funkcję marszałka województwa.
Pan poseł już przedstawił liczby, które są 12 Koalicja Obywatelska, 11 PiS, 7 PSL. Jeżeli dobrze liczę, to, tak. to jeżeli powstanie koalicja PiS-PSL-u, większość również będzie miała.
Tak, oczywiście. Arytmetycznie, tak jak powiedziałem, obie koalicje będą mogły bezproblemowo zarządzać województwem.
Pytam nie bez przyczyny, bo są uporczywie powtarzające się medialne informacje, że trwają na Warmii i Mazurach trwają targi polityczne, trwa przeciąganie PSL-u w jedną lub w drugą stronę. PiS nawet proponuje marszałka PSL-owi, mimo że będzie miał większość, że ma więcej radnych w sejmiku. To jest tak, że możemy być świadkami dużego zaskoczenia na Warmii i Mazurach, gdzie to będzie zupełnie nowa koalicja PSL-u z PiS-em. To jest możliwe?
Panie redaktorze, szanowni państwo, zawsze jest tak, że są rozmowy prowadzone, by wyłonić jak najlepszą koalicję dla województwa. Ja tylko mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość, rozmawiając o tej koalicji z PSL-em, nie będzie dopuszczało się korupcji politycznej, a więc kupowania poszczególnych radnych sejmiku za jakieś pieniądze i funkcje w różnych spółkach Skarbu Państwa, tak jak to miało miejsce w przypadku sejmiku województwa mazowieckiego i poszczególnych radnych Nowoczesnej, którzy otrzymywali z Prawa i Sprawiedliwości tego typu propozycje.
Czyli te rozmowy trwają, jak rozumiem. I pan poseł jest świadom tego, że Prawo i Sprawiedliwość chce przekonać, jeżeli nie cały klub PSL, to przynajmniej jego część, żeby wstąpił w koalicję.
Panie doktorze, to jest naturalne. Też będąc na miejscu Prawa i Sprawiedliwości, tego typu rozmowy bym prowadził. Jestem również, poza tym, że w tej chwili posłem, wcześniej byłem dwie kadencje starostą olsztyńskim, więc zarządzałem również jednostką samorządu terytorialnego i również prowadziłem rozmowy koalicyjne i właśnie po to są rozmowy, żeby wyłonić dla takiej jednostki samorządu terytorialnego jak najlepszą reprezentację, więc nic nie widzę złego w wprowadzeniu przez Prawo i Sprawiedliwość rozmów również z PSL-em. Pytanie, na ile one okażą się skuteczne.
A rozmowy PiS-u z Nowoczesną trwają w regionie? Też jest tak, że przychodzą politycy PiS-u do polityków Nowoczesnej i mówią, po co wam ta platforma? My wam damy, waszemu politykowi damy stanowisko wicemarszałka i stworzymy nową koalicję.
To już jest powszechnie zdaniem znane. Tutaj o tym mówił Adam Szłapka, sekretarz generalny Nowoczesny, że tego typu sytuacje mamy właśnie w sejmiku województwa mazowieckiego. Natomiast ja osobiście nie słyszałem, żeby tutaj do radnych Nowoczesnej, do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, bo takowi również są, wprowadziliśmy jako Nowoczesna dwie osoby, a więc mamy dwóch radnych do samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Mazowskiego.
A jednak sukces PiS to jest okładka tygodnika Sieci, bo tygodniki jeszcze żyją wyborami samorządowymi. W tą niedzielę druga tura, także w Olsztynie. Druga tura dość ciekawa. No to te sejmiki, bo o ile w dużych miastach chyba nikt nie kwestionuje tego, że Koalicja Obywatelska wygrała, szczególnie w Warszawie, to w sejmikach wydaje się, że jednak PiS odniósł sukces dość duży.
Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę radnych sejmiku województwa, które posiada PiS w stosunku do liczby radnych Koalicji Obywatelskiej, to nie ulega wątpliwości, że tutaj jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, to trzeba przyznać. Natomiast ta sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo również partie polityczne są rozliczane ze skuteczności, a więc z tego, w ilu województwach będą sprawowały rządy, czy też samodzielne, czy też w koalicji. A tutaj już takie niestety jasności nie mamy, bo jak sądzę na dzień dzisiejszy, przynajmniej oczywiście rozmowy cały czas trwają, Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło w 6 samorządach wojewódzkich, natomiast koalicja w 10. Ale to tak jak mówię, rozmowy jeszcze trwają i tutaj już mamy inny punkt akurat odniesienia, widzenia co do zwycięstwa zwycięstwa poszczególnych ugrupowań politycznych. Natomiast ja jeszcze o jedno zwracam uwagę. W sytuacji, kiedy na 2 tygodnie, czy 1,5 tygodnia w zasadzie przed wyborami CBOS publikował sondaż, którym to Prawo i Sprawiedliwość miało poparcie 42%, natomiast koalicja 18%. Biorąc pod uwagę ten sondaż, to sądzę, że znacząca zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej.
Tylko, że
zarysowało nam się, tak?
Zawsze te wybory samorządowe mają inną specyfikę. Inaczej się głosuje w samorządzie, inaczej potem głosuje się do parlamentu. To widzieliśmy w wyborach roku 14 i 15, kiedy nie było bezpośredniego przełożenia między głosami chociażby PSL-u w sejmikach, a do Sejmu. To jest oczywiste i jasne. Panie pośle, to jest tak, że ten wynik cementuje Koalicję Obywatelską. To jest tak, że państwo po tym wyniku już wiecie, że idzie tylko i wyłącznie razem i osobno, nie ma sensu?
Rzeczywiście te wyniki, które uzyskała Koalicja Obywatelska, również pojedynczo Nowoczesna, proszę zwrócić uwagę, że Nowoczesna ma w sejmikach wojewódzkich 31 radnych w skali kraju. To jest czwarty wynik na scenie politycznej, biorąc pod uwagę, że te partie takie jak Kukiz, czy ugrupowanie, nie partie, jak Kukiz 15, czy SLD, Kukiz nie ma żadnego. Natomiast SLD ma 11, z tego co wiem, radnych sejmików wojewódzkich. To wskazuje na to, że jednak Koalicja Obywatelska w tych wyborach się sprawdziła i może stanowić taką bazę, podstawę również do kolejnych wyborów. Ja sądzę, że wszystkie ugrupowania prodemokratyczne powinny jednak bardziej cementować się, bo to po prostu...
Prodemokratyczne, a właśnie te wybory, bo to często przed wyborami słyszeliśmy, że będą sfałszowane, że tutaj czeka nas zamach na demokrację, nawet byli wolontariusze wolnych wyborów. Tymczasem wydaje się, że proces wyborczy przebiegł znacznie sprawniej niż lat temu 4.
Rzeczywiście takie obawy były, powstawały tego typu komitety, ale zwrócę uwagę, że to zawsze jest tak, że trzeba rządzącym patrzeć na ręce. Tak jak Prawo i Sprawiedliwość 4 lata temu również powoływała stosowne komitety po to, by patrzeć rządzącym na ręce i mieć pewność, że wybory zostały przeprowadzone w sposób uczciwy. Tak teraz obecnie również opozycja powołuje tego typu osoby, gremia, które będą patrzeć władzy na ręce, i sądzę, że to jest akurat bardzo prodemokratyczne i jest to, mieści się w granicach obowiązującego prawa, ale również pewnego dyskursu politycznego.
Tylko pytanie o przesłanki, panie pośle, bo jeżeli mamy wybory roku 14 i prawie 18% głosów nieważnych, to przyzna pan poseł, że jednak to są przesłanki trochę bardziej niepokojące i zachęcające do kontroli wyborów niż wybory obecne, kiedy tych głosów nieważnych jest bodajże 6%.
Panie redaktorze, tak się złożyło, że akurat czynnie uczestniczyłem w wyborach roku 2014 i znam faktyczne przesłanki, które legły.
Słynna książeczka.
Dokładnie, słynna książeczka, czyli w tej sytuacji błąd Państwowej Komisji Wyborczej, który stworzył kartę do głosowania w postaci książeczki, gdzie partia polityczna była bez żadnego opisu na pierwszej stronie i wprowadzała po prostu wyborców w błąd.
I to było z zyskiem dla demokracji, czy ze stratą dla demokracji?
Oczywiście, że ze stratą dla demokracji. Każde zawirowania wyborcze, ilość nieważnych głosów, która jest tak dominująca, jest ze stratą dla demokracji,
czyli
nie ulega wątpliwości.
Stan naszej demokracji pod względem aktu wyborczego się poprawił w ostatnich 4 latach, w tym 3 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
To znaczy, nie wiem, jeżeli mówimy o przeprowadzeniu wyborów i o samej książeczce i sprawności tych przeprowadzenia
i
wyborów.
I o przełożeniu się woli narodu na ich przedstawicielstwo w samorządach, co jest chyba fundamentem demokracji. Tu się zgodzimy.
No oczywiście, że tak. Nie ulega wątpliwości, jest że lepiej. Mamy mniej głosów nieważnych, a skoro mamy mniej głosów nieważnych, to ten odzwierciedlenie woli wyborców jest pełniejsze. To nie ma tutaj
sprzeczności. Czyli demokracja ma się lepiej. To jest zdanie prawdziwe czy nieprawdziwe, panie pośle?
Panie redaktorze, wybory, przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego zdecydowanie ma się lepiej, natomiast nie można tutaj wysnuć wniosku, że w naszym kraju demokracja, jeżeli rozumiemy ją w sposób ogólny, w ciągu tych 3 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości się polepszyła, bo nie, to jest nieprawdą, wręcz przeciwnie, się pogorszyła.
Gdzie się pogorszyła?
A proszę zwrócić uwagę.
Czy kampania wyborcza była by problematyczna?
Ale pan wraca do kampanii wyborczej, a panu mówię o ogólnych sprawach, które są. I w sytuacji, kiedy mamy prezydenta naszego państwa, który stawia się ponad prawem, ponad postanowieniami Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, powołując sędziów, to oznacza, że prezydent chce być odpowiedzialny tylko i wyłącznie przed Bogiem i historią, a w naszym kraju powinien być odpowiedzialny przed konstytucją i prawem. Ta konstytucja zostaje w szeregu różnych elementach łamana. Jak chce pan, zaraz możemy cały czas cały wachlarz wymienić, natomiast pan to sprowadza do wyborów samorządowych, a ja już powiedziałem, oczywiście...
Bo jesteśmy w ich trakcie, to jest sól demokracji, natomiast o to, czy prezydent miał prawo powołać sędziów, na tym powinien się głowić Trybunał Konstytucyjny, a nie o tym decydować redaktor w studiu radiowym.
Nie tyle Trybunał Konstytucyjny, wie pan, bo to wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Ja myślę, że nikomu nie trzeba zbyt długo tłumaczyć, że w sytuacji, kiedy jest postanowienie i dotyczy to wszystkich organów państwa, a prezydent jest jednym z tychże organów państwa, więc w stosunku do prezydenta również są tego typu obowiązki, które powinny zostać zachowane.
Wielu ekspertów przychylnych Koalicji Obywatelskiej, przychylnych opozycji, mówiło, że to, co zrobił Sąd Najwyższy z zabezpieczeniem, było niezgodne z prawem i to była w zasadzie powszechna prawna opinia wśród ekspertów niezaangażowanych bezpośrednio, że nie można stosować przepisów administracyjnych czy kodeksu administracyjnego wobec postanowień parlamentu, bo to wynikało, że każdy sąd w każdej chwili może zawiesić każdą ustawę. Każdy sędzia rejonowy może powiedzieć, ja się z tym prawem nie zgadzam, zabezpieczam je i wola wyborców, wola parlamentu jest guzik warta.
Panie redaktorze, jest coś takiego jak trójpodział władzy, a więc wzajemne kompetencje poszczególnych władz, władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Jeżeli władza sądownicza działa w ramach swoich kompetencji, a w tym przypadku działa w ramach
kompetencji. Tak szczerze, naprawdę, że każdy sąd ma prawo zawiesić stosowanie danej ustawy, bo tak mu się wydaje. Każdy pojedynczy sędzia ma prawo zawiesić wolę parlamentu wybrany przez naród.
Mówimy tutaj o Sądzie Najwyższym, postanowieniu Sądu Najwyższego i mówimy o postępowaniu zabezpieczającym wyłącznie, a nie o rozstrzygnięciu ostatecznym. Skoro zapadło tego typu postępowanie zabezpieczające, to ono powinno być wykonane i powinno być respektowane.
Ale proszę, nie ma przepisu, panie redaktorze, który by różnicował sąd rejonowy,
proszę zwrócić uwagę, jaki chaos w tej chwili wprowadzają tego typu działania
Sądu Najwyższego.
Działania organu wykonawczego, jakim jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który nie przestrzega konstytucji i stawia się ponad prawem i stawia się ponad obowiązującymi zasadami prawnymi.
Długo byśmy mogli rozmawiać. Nie wiem, czy byśmy doszli do konkluzji. Może łatwiej będzie z VAT-em i akcyzą. Luka istniała, była rzeczywista, bo politycy Platformy mówią, że w zasadzie czegoś takiego jak luka podatkowa nie było i w zasadzie jest to komisja śledcza sztuczna.
Luka podatkowa w podatku od towarów i usług była...
Czy ona jest zawsze, ale była na standardowo duża, czy nie?
Była bardzo duża, biorąc pod uwagę również tego typu luki w innych krajach, ale zwracam uwagę, że również w roku 2016 i 2017 mamy bardzo podobną lukę podatkową. W roku 2016 ta luka sięga według PwC 53 miliardów złotych, a więc ona wzrosła w stosunku do tej luki, którą mogliśmy zaobserwować w roku 2000 w liczbach bezwzględnych, tak?
A procentowo spadła, panie pośle,
wie pan, problem luki VAT-owskiej jest tego typu, że tutaj bardzo trudno znaleźć takie naprawdę obiektywne mierniki tejże luki. W zależności od tego, jaką definicję przyjmiemy tejże luki VAT-owskiej, jak ją szeroko rozszerzymy, czy zawęzimy, to będziemy mieli bardzo różne rezultaty. Natomiast nie ulega wątpliwości, że trzeba po prostu podejmować podejmować działania, które będą sukcesywnie tęże lukę VAT-owską zmniejszały.
Komisja Europejska publikuje raporty ostatnio z 11 września obecnego roku i tam już jest pokazane, że w roku 16 luka VAT-owska spadała. Pytanie, czy wierzymy Komisji Europejskiej, czy jej nie wierzymy, czy wierzymy danym GUS-u Ministerstwa Finansów, czy nie wierzymy. Trochę poza politycznie. Pan jest członkiem Komisji Finansów Publicznych, patrzy
nie,
pan
nie
na...
Jestem, nie jestem członkiem
już
komisji.
Nie?
Nie, nigdy nie byłem.
O, proszę, to...
Jestem członkiem Komisji Ustawodawczej, Komisji Nadzwyczajnej do spraw kodyfikacji. Jestem generalnie prawnikiem, ale również finansistą.
Również finansista, jak pan obserwuje pracę rządu z względem podatków, to jest tak, że widzi pan wolę poprawy ściągalności podatków i widzi pan te wyniki budżetu państwa, które są z roku na rok coraz lepsze i wykonanie jest z roku na rok poniżej planu. To pana cieszy, smuci?
Oczywiście cieszy mnie dobre wykonanie budżetu i zwiększenie wpływów budżetowych. To jest oczywiste, bo jestem obywatelem Polski i życzę Polsce, Polakom jak najlepiej. Natomiast tutaj jest pytanie, czy mamy do czynienia to, czy to działanie jest wyłącznie skutkiem dobrej polityki rządu, czy też generalnie koniunktury gospodarczej, którą mamy na świecie, koniunktury gospodarczej, którą mamy w Europie i w znaczącej mierze dobre wyniki zarówno w podatku od towarów i usług, to jest kwestia
koniunktury.
Kwestia koniunktury. Natomiast...
No w roku 17 zdaje się mieliśmy lepszy pobór o 20 parę procent, 26, 7. Chyba to trudno wytłumaczyć dynamiką konsumpcji.
Ale proszę zwrócić uwagę, że rok 2017 jest bardzo specyficznym rokiem, bo państwo mówiące o tym, piszące o tym również na to nie chcecie zwracać uwagi. A ja przypomnę, że w roku 2017 mieliśmy do czynienia z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, między innymi kwestią związaną z zniesieniem możliwości rozliczania kwartalnego podatku od towarów i usług. Ma również kwestię uszczelnienia, ale to spowodowało pewne przesunięcie wpływu pomiędzy rokiem 2016-2017 i na tego stąd trudno uznawać rok 2017 za taki rok miarodajny dotyczący oceniania luki. Natomiast pan tutaj stwierdził, czy jestem zadowolony z tych postępowań rządu dotyczących podatków. Ja byłbym, wie pan, pod jednym warunkiem, że uważam, że te wszystkie ustawy, które są wprowadzane dotyczące również uszczelnienia podatku wylewają dziecko z kąpielą, a więc są przeciwko przedsiębiorcom. Przedsiębiorca jest traktowany nie jako równoprawny podmiot, a jako takie zło konieczne przestępca, który z założenia jest przestępcą. A to nieprawda. Polski przedsiębiorca i sukces gospodarczy zarówno całego 27-lecia wolnej Polski, jak i również tych ostatnich lat, to nie sukces rządu. To jest wielki sukces polskich przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw, które swoją pracą, zaangażowaniem powodują właśnie tego typu działanie, które stanowi wzrost gospodarczy. I przepisy, które są uchwalane, powinny również uwzględniać te potrzeby przedsiębiorstw i przede wszystkim nie traktować przedsiębiorstwa tak jak przestępstw.
Część tych najmniejszych dostanie CIT w wysokości 9%, to jedna z najniższych stawek.
Panie redaktorze, zwracam
400
uwagę.
400 tysięcy podmiotów, zamiast płacić, dobrze pamiętam, 18, zapłaci 9. To ja chyba dobra zmiana.
To ja coś panu powiem, bo bardzo często się mówi, że to są małe i średnie przedsiębiorstwa, a to jest po prostu kłamstwo. Ten 9% PIT będą płacili... CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. Od osób prawnych będą tylko płaciły mali podatnicy, a więc... Te podmioty, których obroty są do 1 200 000 euro w skali roku, co oznacza, pan tutaj wymienił cyfrę 400 tysięcy przedsiębiorstw, a ja panu powiem, że te 400 tysięcy przedsiębiorców podatku dochodowego od osób prawnych płaci w całości podatku dochodowego od osób prawnych 0,7% tego podatku. Więc proszę nie mówić, że tutaj mamy jakąś zmianę jakościową, bo to jest raczej symulacja polepszenia sytuacji podatników, a nie faktyczne jego polepszenie.
To jeszcze dzisiejsze przesłuchanie. Były prokurator generalny Andrzej Seremet stanie przed komisją śledczą. Pan już, pan pewnie wie, jakie będzie pana pierwsze pytanie do byłego prokuratora.
Rzeczywiście wiem. No, myślę, że wszyscy się dowiemy wtedy, kiedy je zadam na komisji śledczej. Natomiast zwrócę uwagę na jedno. Jako komisja występowaliśmy, składaliśmy bardzo wiele wniosków dowodowych dotyczących dokumentów. Te wnioski dowodowe do dnia dzisiejszego nie zostały zrealizowane, więc bardzo trudno słuchać również świadków w sytuacji, kiedy niestety nie mamy. Ja cały czas to podnoszę, bo uważam, że komisja pracuje w sposób niewłaściwy, pan przewodniczący prowadzi ją w sposób niewłaściwy. Uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy otrzymać wszystkie dokumenty źródłowe, które są, dokonać ich analizy i wtedy zadawać świadkom pytania, bo ja teraz nie wiem, bo często się mówi, o jakiej skali mówimy zaangażowania prokuratury w ściganie przestępstw VAT-owskich. Jakie one dały efekty? My z takim wnioskiem do prokuratora generalnego wystąpiliśmy, natomiast nie mamy na dzień dzisiejszy i to jest takie utrudnienie, bowiem najprawdopodobniej zdarzy się taka sytuacja, że ci świadkowie, którzy są obecnie słuchani w komisji, będą musieli ponownie być słuchani po ujawnieniu się określonych dokumentów. I nie wiem, czy to służy takiemu szybkiemu postępowi prac komisji i przede wszystkim, panie doktorze, wypracowania wniosków tej komisji, które będą służyły polepszaniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bo ja jestem w tej komisji tylko dlatego, żebyśmy mogli odkryć mechanizmy i zbadali te mechanizmy, czy rzeczywiście te mechanizmy były przestępczymi, czy mamy w ustawie o podatku od towarów i usług niestety takie przepisy, które same z siebie generują tego typu lukę i które jesteśmy w stanie poprawić, a tym samym przyczynić się do lepszej ściągalności podatku VAT w każdym roku, bo podatek VAT to jest jądro. My wszyscy, słuchacze, nie zdają sobie sprawy, że to jest ten podatek.
80 miliardów złotych.
Ale to jest ten podatek. Podatek VAT to jest ten podatek, który my jako konsumenci wszyscy płacimy. To jest największe nasze obciążenie finansowe, bo podatek VAT obciąża ostatnie ogniwo, czyli konsumenta. Płacimy to we wszystkich nabywanych przez nas towarach, usługach. Stąd to bardzo ważne, żeby ten podatek był jak najlepiej ściągany i żeby tutaj nie żerowali na tym żadni oszuści i przestępcy.
A być może w latach 2007-2015 tak właśnie było, bo to by wskazywały dane chociażby Komisji Europejskiej. Mirosław Pampuch, poseł Nowoczesnej, członek Komisji Śledczej do spraw luki podatkowej VAT i akcyzy. O tym sami zapominamy, o akcyzie też warto czasami porozmawiać.
Tak, oczywiście.
7:57, jesteśmy lekko spóźnieni. Dziękuję, panie pośle, i do zobaczenia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
7:58, za chwilę wracamy do studia.